Jest sprawa. I zaczynamy! Zaczynamy program Jest sprawa w Radiu Enklawa. Jest 15 grudzień 2014. I co? Święta są za tydzień. Jeszcze będę za tydzień. Dobrze jest. Nawet nie sprawdzałem. Nie wiem, tam święta. Nudne to wszystko jest. Święta znaczy, bo program nie jest taki nudny. Programem jest sprawa. Rozmawiamy o sprawach, o ważnych sprawach, które nikogo nie obchodzą. Oprócz nas garstki ludzi, którzy jeszcze myślą. Ale to też tak... z rozpędu, albo może przez pomyłkę, nie wiem. W każdym razie można dzwonić i pogadać. Tutaj siedzę i dyżuruję. Można mi zadać pytania trudne, może być o seksie, mogę wyjaśnić motylki, zwierzątka, prawda, panienki, wszystko. Wszystko tutaj jest sprawa. Dzwoni się przez Skype do enklawa.net. Czat jest na stronie enklawa.net, a numer telefonu to jest... nie, tylko 222-195-155. Kto by to zgadł? No kto by to zgadł? Nikt, bo wszyscy jesteście głupi. Po prostu nikt nic nie wie, nikt nic nie rozumie i tylko każdy chce dostać pieniądze za darmo.
Debilem. Debil jest też człowiekiem. Adolf Hitler był za Hitlera. Kto to jest pomysł? Hitlera.
Hitler już nie. Dobra. Nikt nie dzwoni. Ja się też cieszę, jak nikt nie dzwoni. Jak ktoś dzwoni, to się cieszę. Jak nikt nie dzwoni, to się cieszę. I w ogóle. Więc tak, zacznijmy od tego. Najważniejsza wiadomość dnia. Ja już to miałem powiedzieć tydzień temu, albo może dwa tygodnie temu. Zapominam. Chciałem powiedzieć tak. Jak się to mówi? Wesołej osiemnastki! Tak chciałem powiedzieć. Osiemnastki życzę! Jakiej się życzę osiemnastki? Szampańskiej osiemnastki! Super osiemnastki! Przeosiemnastki! Życzę Stanom Zjednoczonym. Dlatego, że osiemnastka im strzeliła rocznica. To jest ważny moment. Ale jakoś tak tydzień temu miałem spóźnione życzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji osiemnastki. Stany Zjednoczone, dług Stanów Zjednoczonych przekroczył 18 tysięcy miliardów dolarów. 18 biliardów. 18 pierdeliardów dolarów dług przekroczył. Nikogo to nie obchodzi. Wiecie co, nikogo. Każdy ma w dupie. Nikt już się nie da. Dzisiaj w związku z tym, parę dni temu, w związku z tym pokazał się jakiś tekst na jednej z tych nielicznych stron, gdzie jeszcze ktoś myśli i się zastanawia, jakie są konsekwencje czego. Jeden gość, Simon, jak on ma na nazwisko? Jakiś Simon, nie wiem, jest taki Simon, co taki też wariat w ogóle, zamiast się bawić, to on pisze, że coś nie tak, że tutaj dług jakiś, tutaj kryzys, tutaj coś tam. No więc wyliczył sobie eksperymentalnie, czy da się wyjść z długu, czy Stany Zjednoczone są w stanie wyjść z długu. No więc ja krótko mówiąc nie, nigdy nie da się już wyjść z tego długu. Teoretycznie się da, pod warunkiem, że Stany Zjednoczone będą miały wzrost powyżej 6%, wzrost PKB co roku, przez najbliższe 20-30 lat, co roku, i stopy procentowe będą na rekordowo niskim poziomie i nie będzie inflacji. Cud. No w praktyce, żeby... no nie da się tego zrobić w praktyce. W praktyce jak będzie wzrost, no to będzie trochę inflacja, jak nie będzie, będzie wzrost i nie będzie inflacji, no to trzeba będzie podnieść stopy procentowe wysoko. Więc żeby to się dało zrobić, to by Stany Zjednoczone musiały mieć wzrost gospodarczy w praktyce tak z 10% przez 10 lat pod rząd. 10% ludzie. Bez inflacji i ze stopami procentowymi jakoś w miarę nisko. Jeżeli się, no bo co by wtedy było? Wtedy zacznie się zmniejszać coroczny deficyt budżetowy, czyli będzie trzeba coraz mniej dopłacać co roku. To nie, że dług nie zniknie, ale przynajmniej trend się odwróci i będzie dług można zmniejszać kiedyś w ogóle. Ale to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, praktycznie nie da się tego zrobić. W związku z czym Stany Zjednoczone będą musiały się wypierniczyć, potknąć o własną nogę i umrzeć. Umrzeć. Po prostu śmierć. 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 Przed na czacie. Tymczasem czat jest, ja sobie przeczytam, co wy na to. Macie to wszystko w dupie, tak jak się można było spodziewać, bo nikt nie zdaje sprawy, że dług, konsekwencje długu państwowego są gorsze, dużo gorsze niż wojna. I ja tu wcale nie wymyślam sobie tego, tylko po prostu wiem to z historii, bo się nauczyłem książek o tym, jak była hiperinflacja, jak to wygląda. Jest naprawdę gorsze niż wojna. Żyje się po prostu jak na wojnie. Właściwie się żyje gorzej. No, na wojnie, plus wojny jest w ogóle taki, że wojna się kiedyś skończy i potem będzie można wrócić więcej do życia. A hiperinflacja, no, może się skończy, może się nie skończy, ale końca nie widać. Poza tym na wojnie to przynajmniej jest wróg, nie? To wiadomo, o kim filmy robić, wiadomo, że tam Niemiec wróg, ruski wróg, wiadomo, kogo strzelać, wiadomo, na kogo krzyczeć. Jakiś cel życia jest, nie? A tu jest inflacja, to kto jest wróg? Żydzi? Kto te ceny podnosi? Nie wiadomo, nie ma wroga. No więc się szuka wroga, tam od wroga do wroga. W ogóle... Najlepsze jest to, jak już ktoś rozumie, że jest inflacja na całym świecie, będzie, że się kraje zawalą, będzie hiperinflacja galopująca i będziemy wszyscy bidę klepać tutaj, to jakie rozwiązania tego problemu? No pójdziemy na rząd, weźmiemy kilowy, łopaty, weźmiemy po granacie i pójdziemy na rząd. No i ja się zastanawiam, co trzeba mieć we łbie, siano czy co, żeby takie pomysły na naprawienie sytuacji przedstawiać. No to co, pójdziesz se na rząd, no dobra, to powywieszasz wszystkich ministrów, no dobra, i co daje? Następnego dnia budzisz się, nie dość, że inflacja została, że bidnie jest tak jak było, to jeszcze nikt nie rządzi tym burdelem, już w ogóle, nikt niczego nie kontroluje i nie ma ministrów. Aha, no tak, to co by tu zrobić? Zabijmy jeszcze kogoś, albo nie, powieśmy, albo sami do pierdla, a kto ich będzie pilnował? A ja wiem. Nie wiem, nikt nie będzie pilnował. No to wyjdą. Nie, to ich rozstrzelajmy. Aha, to kto będzie coś... No to nie ma. Dobra, w każdym razie... No, jakoś jak w skrócie ja bym wam chciał powiedzieć, jak źle jest. Bo to już teraz jest fatalnie. Tak źle nigdy nie było. To jest paradoks jest taki, że jest tak dobrze, że my tego nie czujemy. Bo tak dobrze nigdy nie było. A jednocześnie tak źle nigdy nie było. No bo to wiecie, no na Titanicu też było super do momentu, aż zatonął, nie? No, jest super statek, najlepszy statek na świecie. Że ma dziurę, no to co? No się wlewa, no ale zanim się wleje, to można jeszcze trochę tam wiadrami, tego, coś tam pakiet naprawczy się zrobi Titanica, nie? Jakby co, Unia pomoże, nie, Unia już nie pomoże. Bo Stany Zjednoczone są najbogatszym krajem na Ziemi i niestety przykrą konsekwencją tego jest to, że nie mają od kogo pożyczać, no, tylko oni już mogą pożyczyć. Jak słusznie pyta na czacie Sknerus Magmaciek, ale kto jest wierzycielem USA? Otóż właśnie kluczowe pytanie. 18 pierdylionów dolarów. Kto ma papier z napisem wiszę ci? Jestem ci winien. I owe you. Kto ma te wszystkie papiery? No więc ten dług jest w formie obligacji albo tam innych papierów tego typu. No więc mają je tak. Dużo ma Fed. Bank Centralny Stanów Zjednoczonych ma bardzo dużo tych papierów, a i tak jest praktycznie bankrutem. Ma na styk wszystkiego. Bilans. No jest, ale no ma, no ma. No więc on ma. Banki mają od cholery. Fundusze mają najróżniejsze, jakieś duże firmy mają i ogólnie kupę ludzi na całym świecie. Cały świat ma te papiery wartościowe, no bo one są niby równoważne z pieniędzmi. To jest tak, jakby mieć pieniądze. Z tym, że nawet jakiś jeszcze procent jest z pieniędzy, nie ma procentów. Więc to wszyscy pokupowali te obligacje, no bo przecież to jak pieniądze. No tak, do momentu, aż państwo nie powie, to ja nie spłacę tego i wtedy nagle to już nie są pieniądze, tylko papiery. Po prostu kawałek papierko i już. No więc co to za problem, że oni wszyscy nagle mówią, a dobra, bankrutujemy. No to zależy kto, nie? Jak bank zbankrutuje, no to bank nie wypłaci swoim klientom, zamknie bankomaty i nie będą mogli nic kupić wódki, żeby się urżnąć przynajmniej. To kto jeszcze? No nie wiem, powiedzmy firma duża, Coca-Cola. Aha, no to Coca-Cola bankrutuje i wywala wszystkich pracowników, a my nie mamy co pić. i pijemy wodę, a ludzie bezrobotni nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo jest ich taka masa nagle na rynku i że jest trochę, no, no nie da się. Więc co by tu jeszcze? To nie za bardzo, nie? Nie fajna perspektywa. No to może Fed zbankrutuje, nie? Bank centralny, co mu to szkodzi? Niestety szkodzi mu to, że jak emitent dolarów zbankrutuje, to cena dolara pójdzie na mordę. Po prostu nikt nie będzie ufał dolarom. No a cały handel światowy opiera się na dolarze i będzie taki burdel międzynarodowy, że się no w pale nie mieści. No po prostu dewaluacja kompletna waluty, niewypłacalność banku centralnego, to jest koniec państwa. Koniec waluty państwowej. Więc z tego no nie za bardzo da się zrobić. Ale mam dobrą wiadomość, bo to jest tylko połowa długu. Ten dług oficjalny, ten w papierach wartościowych, to jest to 18, ta 18 pierdylionów, co szczeliła Amerykanom właśnie super. Polski dług dla porównania wynosi 800 miliardów złotych. Ten oficjalny tam plus minus może już 900, sobie rośnie, ale to jest ten dług w papierach. Ten, który wypuściło państwo oficjalnie, ma tam papiery, na których jest napisane ja, państwo polskie, albo amerykańskie, albo jakieś inne, oddam ci to wszystko z nawiązką, co ci wiszę. No, ale to jest połowa, druga połowa i to ta gorsza, to są te zobowiązania państwa, które są na przyszłość, a one nie są w papierach i to są zobowiązania wobec ciebie. A ty mówisz, jak to ja? Ja nie mam żadnego obligacji państwa, nie kupuję. Nie, ale państwu wisi ci emeryturę. Prawda? Ci wisi ci. Nie wisi ci państwu emeryturę? Masz mieć. Państwu wisi ci, jak pracujesz w budżetówce, wisi ci wypłaty. Państwo na przyszłość, ważne jest to, co ci na przyszłość wisi, bo to najwięcej ci wisi na przyszłość. Więc wisi ci, że będzie się opiekować tobą, że będziesz stary, że ci ma da zasiłek dać, że ci ma, jak na bezrobocie pójdzie, że ci ma dać zupę, kuroniówkę. To wszystko ci państwu wisi. I tego, co ci państwu wisi, to też jest dług, tylko tego się już nie wpisuje oficjalnie. A tego jest jeszcze więcej niż tamtych papierów. I państwa, Stany Zjednoczone też przede wszystkim i Polska też, to jest dobre, będą musiały komuś nie wypłacić. Zgadnij komu. Do wyboru mają banki, no to nie da się, bo za dużo zawali się system. Bank centralny, to już jest w ogóle katastrofa, jakieś duże fundusze, no nie za bardzo, bo to wszyscy ludzie, no te fundusze operują czyimiś pieniędzmi w końcu. No to co by tutaj, komu by tu nie dać? Komu, na kim by tu oszczędzać? Kto się nie rzucać będzie, jak mu się zabierze pieniądze? O, był ktoś taki, już wiem, zabrali emerytury ostatnio z OFE, temu właśnie komuś i nikt nie protestował. No właśnie, no to może tym, bo oni nie protestują, oni robią, co im się każe. To może zabrać im emerytury, to może im nie wypłacić świadczeń na przyszłość, może, co? Może. No, więc ja podejrzewam, że tak będzie, ale to i tak nic nie da, bo dług jest po prostu za duży, nawet ten oficjalny sam jest za duży, już nie mówiąc o tych zobowiązaniach wobec obywateli. No po prostu będzie inflacja, musi być inflacja, tylko kwestia kiedy. Dług się zwiększa w coraz szybciej, aż pierdyknie. Doszliśmy do poziomu granicy prawie, ale jeszcze chwilę da się pożyć. Spoko, jeszcze ze 2 lata sobie tak pogadamy, zanim internet będzie za drogi i wódka będzie za droga i wszystko będzie za drogie, więc dupa. Pytanie, czy Martin jest pilotem, bo wygląda jak pilot. Tak, bo to jest najważniejsze, czy ja jestem pilotem i wyglądam jak pilot. Perspektywa tego, że za 2 lata będziesz głodował, jest w ogóle nieinteresująca. Nikogo to nie obchodzi, że rząd amerykański przekroczył 18 pierdylionów właśnie dolarów długu i strzelił i że trend jest nieodwracalny już i że już nie da się zmniejszać deficytu, choćby nie wiem, co robić. A czekaj, zaraz, można podatki podnieść. No, można podatki podnieść, ale niestety, jak udowodnił jakiś laufer, co se krzywe miał, tak? I tą krzywą laufera udowodnił, i nie on jeden, po prostu fakty są takie. Z wyliczeń wynika, krótko mówiąc, że Stany Zjednoczone zawsze z podatków biorą 17%, jak leci, jak równiutko po prostu. Choćby nie wiem, jakie były oficjalne podatki i jakie był system podatkowy, od kilkudziesięciu lat i dłużej, nawet ponad 100, dane podatkowe pokazują, że zawsze państwo bierze 17%. Krótko mówiąc, możesz sobie zwiększać stopy procentowe, możesz kazać płacić 100% podatki, nic z tego nie będzie. Zawsze będzie około 17% plus minus. Nie, może będzie 20%, ale nie będzie więcej, bo ludzie po prostu nie będą płacić, tylko będą uciekać i już. No. Nie da się, po prostu ludzie mają ile mają, a w Polsce też szara strefa jest olbrzymia, też nie da się podnosić podatków ponad poziom pewien. Jest pewien poziom, powyżej którego nie ma już więcej wpływów do kasy państwa. Się tylko zmniejszają. Jak się podnosi akcyzę na wódkę w Polsce, to wpływy z podatków maleją. Każdy o tym wie, kto czytał. Czy się zwiększyły, czy się nie zwiększyły, kto sprawdzał, wie, że się że maleją. Natomiast jak się obniża akcyzę na wódkę, no to wpływy rosną. No Polska przekroczyła już dawno punkt optymalny brania podatków. W związku z tym jest bezsens panuje, bo szara strefa się rozrasta, a państwo nic z tego nie ma, że opodatkowuje ludzi, no ale to gadaj z głupkami w rządzie. No. Tłumacz im, że trzeba obniżyć podatki, to w kasie będzie więcej. To ci powiedzą, że jesteś nienormalny, bo to jest niemożliwe, że to obniżasz tutaj, to jak to się podniesie? Nie, powiem tak, myślą, na papierze ważne, co jest, a nie, że naprawdę ma państwo pieniądze i obywatele też. Więc, no lafera, ja mówię, jaka krzywa, no lafera, nie? No, ogólnie, co ja chcę tu powiedzieć, że do dupy jest i już, i lepiej nie będzie, i nikt nie chce gadać o tym, że za dwa lata będzie głodował, a może i słusznie, po co się przejmować długiem, po co się przygotowywać na inflację, po co myśleć o tym, że w miastach będzie głód, po co sobie kupić zapas makaronu, no jak można se olać wszystko i bawić się daj. No, szczególnie jakoś tak mało optymistycznie przed świętami. Wesołych świąt, no. Wesołych świąt życzy Martin i Radio Enklawa. Dzwoni do audycji Jacek. Cześć, Jacek.
Dobry wieczór.
Cześć. Skomentujmy to jakoś tu razem.
W kontekście United States of America.
No, no.
Najbardziej bawią mnie, że tak powiem, argumenty drugiej strony. Znaczy, zgadzam się z tym, co mówisz, tak? Ale bawią mnie często argumenty drugiej strony, że jest to kraj, wiesz, technologicznie tak bardzo rozwinięty, tak, że to jakby nie jest problem, tak? Że duże, często no, największe na świecie, tak? Zasobne w kapitał i w wiedzę korporacje, tak, że one sobie z tym poradzą, tak, że mamy taką ilość po prostu, wiesz, tych ludzi z wysokim poziomem smart intelligence w Stanach Zjednoczonych. Mhm.
Że jakoś to będzie.
Że nie, że oni jakby będą, wiesz, że oni jakby będą...
Pokonają razem matematykę.
Coś w tym rodzaju, coś tak? A przynajmniej no. Swoją pracą, tak, i swoją inteligencją, wiesz, położą się na ołtarzu walących się Stanów Zjednoczonych.
I co zrobią?
I to jest oczywiście bullshit, tak? To jest bullshit jak jasna cholera.
Nie no, oni będą pomagać odbudowywać Stany Zjednoczone z gruzów, więc to tak.
Nie, absolutnie, absolutnie. Oni będą tymi pierwszymi, którzy będą uciekać, jak szczury z
no pewnie, że będą statku. Uciekać, ale wiesz, po resecie takim są fajne szanse dla przedsiębiorczych ludzi, no bo nie ma nic nie ma, wszystko zrujnowane, no to wiesz, przychodzisz, założysz sobie nową firmę i firma kwitnie. No
więc ale wiesz, ja do tego zmierzam, bo tutaj część osób, nie chcę powiedzieć, że wiele, tak, ale część osób w różnych audycjach, także na Enklawie, ma takie zdanie, że no, w gruncie rzeczy to jakby wiele się nie zmieni, tak, tylko spadniemy o parę poziomów niżej, tak, bo rachunek będzie wystawiony wszystkim. Otóż nie, tak. To jest bullshit. Rachunek nie będzie wystawiony wszystkim, bo ci, którzy będą mieli, jak to określiłem, wystarczająco dużo inteligencji i to będzie widać w Stanach Zjednoczonych, to było widać w trakcie tego wielkiego odwrotu do bezpiecznej Szwajcarii, tak? W tym momencie jak no. Frank tak
no,
bardzo...
No ale co ci zrobią ci ludzie, no? Mają kupę pieniędzy, dolarów. Dolary będą bezwartościowe po takim wydarzeniu. jak się zawali walutę. Muszą coś kupić za to i to szybko. No, problem jest taki, że jak ja sobie kupię makaron dla siebie za rok, no to sobie jeszcze kupię, bo jest go mało, a jak oni chcą kupić za miliard dolarów coś, no to, to od kogo to kupią i za ile?
No ale wiesz, nadal będą...
Nie zdążą po prostu.
Nadal będzie jakiś tam, powiedzmy, no ten ranking już będzie bardzo mocno sparaliżowany, tak? Ale nadal będzie jakiś tam ranking krajów, w który będzie się opłacało inwestować albo się nie będzie opłacało inwestować.
Tak, ale chodzi o to, że jak jest inflacja, to wszyscy, którzy mają walutę, stracą. Ci, co mają najwięcej waluty, najwięcej tylko... stracą.
Ja nie mówię teraz tylko i wyłącznie o Stanach Zjednoczonych, ja mówię w ogóle o,
no wszędzie,
o
no tak,
całym świecie, tak bo mówiąc o tym, co się stanie w Stanach Zjednoczonych, należy mieć na uwadze cały świat, tak?
Pewnie.
Ja zmierzam do tego, że z amerykańskiego punktu widzenia to tak naprawdę, i podejrzewam, że ty się ze mną z tym zgodzisz, rachunek się wystawia temu zwykłemu hydraulikowi, temu kolesiowi, który ma jakąś tam, wiesz, małą z Connecticut, tak?
No nie ma najgorzej,
A nie właśnie tym gościom, którzy po prostu, wiesz, w ciągu naprawdę paru dni będą w stanie się spakować, tak, i zainwestować tam, gdzie jeszcze będzie sens.
No, niestety już nie będą w stanie z powodu tego, że większość mają w Stanach i większość rezerw trzymają w dolarach, bo wierzą w ten dolar. I to jest ich grób. No wiesz co, nie wiadomo, że im ktoś jest mądrzejszy ekonomicznie, ma trochę wiedzy, wie co się dzieje, tym łatwiej mu będzie się uratować jakieś tam, wiesz, być w lepszej sytuacji. Większość ludzi po prostu, nie chodzi o to, że ma mało, chodzi o to, że mało wie i nie rozumie, co się dzieje, dlatego będą tracić, no.
Ale wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o takie jakieś dziwne myślenie pod tytułem, że wiesz, że goście, nie wiem, z Doliny Krzemowej, tak? Czy goście gdzieś tam z Chicago, tak? Zajmujący się jakimś przemysłem, czy z jakiegoś dowolnego innego stanu o wysokim poziomie technologicznym czy industrializacji, że oni teraz nagle wezmą to, że tak powiem, na swoje barki.
Na siebie.
No nie, oni tego nie wezmą na swoje barki. Oni będą spierdalać. Oni będą
każdy się ratuje. No pewnie. Każdy ucieka, nie ma, że będą... No co, że nikt nie wierzy, że będą... Co, bankierzy będą nagle poświęcać się, żeby ludzi ratować. To.
No dokładnie, no, to. Dokładnie.
Co wy? Każdy ucieka.
I to jest w tej całej historii tak naprawdę... To już moje ostatnie zdanie, bo nie chcę być za długo na antenie.
Dobra.
I to jest w tej całej historii tak naprawdę najbardziej, że tak powiem, smutne, tak? Najbardziej smutne. Że...
Ludzie to takie głupie są, panie. Co panie zrobić tutaj z tym? No.
Że te niziołki po prostu będą musiały zmierzyć się z pożarem, tak? Z pożarem, który będzie tak wielki, którego nie będą w stanie ugasić nawet w swojej masie.
Nie da się. Ten dług już jest niespłacalny. Ludzie.
I to tyle.
Dobra.
Dzięki.
Dzięki. To był Jacek. Można dzwonić 222-195-159 albo przez kabenklawa.net. O, akurat coś dzwoni. Kamil dzwoni. Cześć, Kamil. Cieszycie?
Cześć.
Sprawa was? Długu?
Cześć, witam was. Słychać mnie?
Tak.
Ja chciałem powiedzieć, dlaczego zaczął się w ogóle ten kryzys, jaki jest.
O, będzie dobre. Będzie spisek? UFO?
Nie. Według mnie, nie jestem tam wybitnym ekonomistą, a według mnie kryzys się zaczął dlatego, że i od tego, że po prostu pieniądze nie mają pokrycia w żadnym materiale. Ja dawniej w latach w XIX wieku, czy nawet na początku lat 20 dolar, czy nawet nasz złoty miał pokrycie w złocie.
No.
A teraz właśnie jest masa pieniędzy nie po prostu niewartościowych, nie mają pokrycia w niczym.
One są pokryte tym, co się produkuje, ale gdyby było tak, że to jest naprawdę problem, to wytłumacz, dlaczego te kraje w tym systemie, gdzie waluta nie jest oparta na niczym, tak jak mówisz, dlaczego one ciągle istnieją i się bogacą i nie ma jakichś wielkich kryzysów? Czemu się to nie zawaliło? Skoro Amerykanie już nie... Już dolary nie są wymienialne na złoto odkąd? Od wojny? Pierwszej wojny światowej? Czy jakoś tak? Pierwszej, drugiej? Nie pamiętam.
Pod koniec drugiej wojny światowej już nie było.
No. No to czemu one żyją i ludzie się bogacili? Czemu?
Bo na razie jeszcze, bo wiesz, zamiast złota wszedł drugi suweren. czyli ropa naftowa.
No co ma ropa do tego?
No ropa? Ropa była po prostu tym, no, wartością pod dolarem, nie?
No to dobra, dlaczego Polska się nie zawaliła? Polska nie ma ropy. Dlaczego złotówka w ogóle istnieje, skoro Polska nie ma ropy?
Ale mówię teraz o dolarze, nie?
I dlatego. No, ale mówię ci, ja ci mówię, że twój pomysł jest bez sensu, bo gdyby tak było, że waluta musi być oparta albo na złocie, albo na ropie, no to dlaczego na przykład Szwajcaria w ogóle jeszcze żyje i
Szwajcaria
i Czechy,
ma dużo złota w swoich bankach. Szwajcaria to
ale
w ogóle to
waluta ma waluta ma pokrycie na poziomie 10%. No to
waluta musi mieć pokrycie.
A nie 100. 10%! To nie jest 100%. No to dobra, dlaczego Czechy? Dlaczego Węgry? Dlaczego pół świata? Przecież mało który kraj ma ropę albo złoto.
No ale jeżeli pieniądze nie będą mieć pokrycia w surowcach naturalnych, to jest pieniądz bezwartościowy.
Nie. Dlaczego nie może mieć pokrycia na przykład w książkach, w butach, w usługach, w tym, co się po prostu produkuje? To jest nieważne? Ludzie tylko ropy używają i złota, a inne rzeczy nie? Czemu się tak wszyscy uwzięli, że ropa to jest coś wyjątkowego, a gaz nie może być? Może, tak? Też naturalne, no tak.
No to Rosja ma swoją walutę opartą na gaz. Teraz przez te spekulacje tego OPEC-u chyba to się...
A dlaczego nie mogą komputery być oparciem waluty?
No bo to
to
jest towar złożony z wielu surowców.
No to co? Ale ma wartość dodaną. No to przecież ja płacę za komputer więcej niż za surowce, z których się składa komputer.
No tak.
Nie rozumiem tej koncepcji. Nie, ta koncepcja jest bez sensu. Waluta się trzyma, bo ludzie mają zaufanie tak naprawdę do niej. Nie? Używają,
ale
bo wszyscy używają.
W życiu realna wartość dolara to jest taka, że nie mogę dupę podetrzeć za przeproszenie.
To daj mi twoje dolary. Mógłbyś mi dać?
No nie mam dolarów.
To sprzedaj złotówki i wymień na dolary. Nie? A złotówka jaką ma wartość? Nie podetrzesz sobie dupy złotówką? Jakaś stówka na przykład.
Jeszcze waluta polska jest suwerenna, weźmiemy w strefę euro, to ma wartość jeszcze jakąś. Mamy surowce naturalne typu węgiel brunatny, węgiel kamienny.
I to my mamy, tak? Ja i ty.
To znaczy państwo.
Mogę sobie wziąć mój kawę? nie wiem, dlaczego się wziąłeś na te surowce naturalne. Czemu surowce naturalne? No bo Holandia. Jakie ma surowce naturalne? Ma jakieś tulipany chyba.
Holandia?
No, na przykład.
To znaczy geologii i geografii Holandii tak za bardzo nie studiowałem, także nie wiem, jakie może mieć surowce. Dobra. Ale tam Holandia jest niedaleko strefy Zagłębia Rury.
To czekaj, czyli chcesz mi powiedzieć, że jakby w Polsce nie było węgla, to byś się już podcierał tą złotówką, tak?
Tak.
Aha, dobra. To ja poczekam, aż może kopalnie sprzedadzą albo zamkną i że mi wyślesz te złotówki wtedy, bo... Albo nie, wymienimy się. Ja ci wyślę papier toaletowy, a ty mi wyślesz złotówki tyle samo wagowo, żeby były. Na przykład ci wyślę pół kilo papieru toaletowego, a ty pół kilo złotówek w banknotach 100 złotowych, mam nadzieję. Skoro nic nie są warte. Jak w to wierzysz? Czemu nie? W każdym razie, jakby ci ktoś kiedyś dał dolara, to zamiast się podcierać, to przyślij mi. Ja ci przyślę rolkę papieru toaletowego za każdą stówkę.
Dobrze. Dolarów. To pozdrawiam. Cześć.
Póki nic nie są warte. Dobra. To był Kamil. Ale ja sądzę, że on nie ma racji. No po prostu nie masz racji, Kamil. Nie. Nie działa tak, że musi być pokrycie czym, nie wiem, w złocie albo w ropie. A w niczym innym nie może być pokrycia. Skoro ludzie ufają tym swoim banknotom, monetom i tak dalej, to naprawdę nie dlatego, że gdzieś w kraju się produkuje węgiel. No, jak ja idę do sklepu, to się nie zastanawiam, płacąc złotówką, że na Śląsku jest węgiel. Co mnie to obchodzi, czy jest węgiel? W ogóle. Ta wartość tego banknotu nie bierze się stąd, że gdzieś jest węgiel. No. Zresztą w ogóle, nawet jakby nie było... co za różnica? No jeżeli kopalnie są i tak prywatne częściowo, że nie wiem już teraz nawet, ale jakby były nawet wszystkie prywatne, to co by to zmieniło? Co by to znaczyło dla państwa? Co ma z tego państwo? Jak, albo bank centralny? Przecież bank centralny nie jest właścicielem kopalń. Bank centralny emituje te pieniądze, więc gdzie tu jakiś sens i logika? No ludzie. Nie, to tak nie działa. Pieniądz, Krzysztof mówi na czacie, że pieniądz papierowy oparty jest na długu. No tak się to mówi w skrócie, ale ludzie trochę uproszczacie sprawę. Oparty jest co prawda na długu, pieniądz jest długiem w pewnym sensie nawet, ale on jest oparty nie na powietrzu, tylko na inwestycjach. Te długi, te pieniądze daje się, pożycza się właśnie, kreuje się, zwiększając z jednej strony dług, ale z drugiej strony tworząc inwestycje, jakieś dobra. Taka przynajmniej była teoria i póki to tak działa, to się jakoś trzyma. Gorzej jest, jak się kreuje pieniądz, który z drugiej strony nie jest poparty inwestycjami. I chodzi o to, że ja mogę wymyślić sobie teraz walutę. Jeżeli ktoś ją zaakceptuje, to ja mu ją dam pod warunkiem, że on za to nakupi różnych rzeczy i coś zbuduje, wartość. Coś, powiedzmy, fabrykę cukierków. No i te cukierki się rozlezą w gospodarce i każdy będzie za te cukierki płacił, będzie coś nowego, coś dodanego i to nie ma większego problemu wtedy w takiej sytuacji, że ilość złotówek czy tamtej mojej waluty się zwiększyła na rynku. Ona, ta waluta nie jest bezwartościowa, bo z drugiej strony stoją za nią te cukierki. Więc póki to tak działa, to ten system nie jest taki całkiem zły, no bo gdyby był, to by się już dawno rozleciał przecież. No jest inflacjogenny i można nim kontrolować, ma tam swoje minusy, ale plusów też ma trochę. Przede wszystkim umożliwia dużo inwestycji. Gdybyśmy wszyscy używali złota, to by rozwój gospodarczy był minimalny, prawie żaden. Stabilność by była ogromna, ale inwestycji by nie było, bo po prostu jest za mało złota. I już, byłaby ogromna deflacja, tylko deflacja też nie jest wcale taką fajną rzeczą. Zamiast wzrostu bogactwa i mniej więcej stałego poziomu monet, nie, banknotów, pieniądza, byłoby tak, że ilość pieniądza by była stała, ale by za to ilość dóbr była coraz większa do kupienia, więc by musiały ceny spadać cały czas. Dobrze niby, że ceny spadają, ale lepiej jest, kiedy ceny są w miarę stałe, bo jest łatwiej po prostu ogarnąć to, co się dzieje. W gospodarce łatwiej jest inwestować, łatwiej jest skontrolować, wiecie, tam przepływ pieniędzy, takie tam duperele. Nieważne. To, co jest ważne teraz dla nas, to jest fakt, że jesteśmy na Titaniku, który ma już taką dziurę, że jak wykazał właśnie Simon Black, tak się goś nazywa, w takim godzinnym wideo, którego tu nie puszczę, przydałoby się, ale raz, że jest po angielsku, dwa, że trwa godzinę, wykazał, że po prostu nie da się już wyjść z tego długu, w którym są Stany Zjednoczone. Realnie się nie da wyjść. Teoretycznie dałoby się wyjść, gdyby był olbrzymi wzrost gospodarczy. Ale to jest po prostu zwyczajnie nierealne. To się nie da. To by musiał być wzrost gospodarczy, którego nigdy nie było. Musiałby być minimum 6% przy zachowaniu żenująco niskich stóp procentowych i bez inflacji. Co było ostatni raz w historii Stanów Zjednoczonych? Nigdy. Nie da się. No, więc lipa. Więc patrzymy w przyszłość, odważnie patrzmy w przyszłość, wiedząc, że na pewno na 100% nastąpi bankructwo. Nie wiemy tylko kiedy. Ale nie wierzcie w te pierdoły, co wam mówią, że to jakieś przejściowe, czy coś. Dług nie zniknie. Papiery wartościowe rozwaliły się po całej... Papiery bezwartościowe, dług państwa rozlazł się po całej gospodarce i on już se tam krąży, no. I ten, jeśli to jest tak jak gra w te krzesła, nie? Że są krzesła, gra muzyczka, a ludzie se chodzą i jest o jedno krzesło za mało. Pyk, 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 chodzą. Jak się nazywa ta gra? Jest taka gra, nie? No i chodzą, jak muzyczka przestaje grać, to ktoś nie ma krzesła. Wszyscy rzucają na krzesło, tu-du! I jedna osoba, o, wypadasz, ha, 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 i wszyscy się śmieją. To sobie teraz wyobraźcie, że ta sama gra to jest nasza rzeczywistość. My tak gramy, z tym, że krzeseł nie jest o jedno więcej, tylko jest 20 osób i jedno krzesło. I wszyscy krążą dookoła krzesła i mówią, ha, ha, ta, ta, tam. I póki krążą, to wszyscy są szczęśliwi. A potem jest tak, że jedna osoba siada na krześle, a reszta głoduje. No, więc to taki mniej więcej jest przelicznik tego, co się stanie po resecie. No i dobrze, może tam i 5 osób jest i jedno krzesło. Nie, tak naprawdę jest 10 krzeseł i 100 osób. No. 10 krzeseł i 50 osób może. Różnie. Każdy kraj ma różny poziom. W każdym razie ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że my na razie chodzimy dookoła krzeseł, ale kiedyś muzyka przestanie grać. To już wiemy na pewno, bo to po prostu jest zwykła matematyka, a dane są dostępne oficjalnie, żadne tajemnice, żadne spiski. No i ja bym chciał mieć jakieś krzesło. Ale ponieważ ja wiem, co się dzieje, to się przygotuję, a ty nie masz bladego pojęcia, bo chodzisz słuchać YouTube i czytać Facebooka. Zamiast porządny program posłuchać, bo tutaj jest sprawa w enklawie, i byś wiedział, żeby wziąć i trochę nie mieć złudzeń i się jakoś nie zabierać za budowanie czegoś wielkiego, kiedy za parę lat wszystko pierdyknie i będzie się tylko myślało o tym, jak tu przeżyć, nie głodując, albo jak tutaj nie stracić wszystkiego, albo co ubrać w zimie, jak nie zamarznąć. To będą problemy, a nie problemy, jaką kurde fryzurę ma Justin Bieber. To jest akurat fajnie, że pierdyknie ten kryzys, bo ja mam naprawdę dość tego świata. Świat ludzi, którzy żyją na kredyt już od długiego czasu. Wszystko już jest na kredyt. Na kredyt, który nie będzie nigdy spłacony. No, będą spłacać dzieci, wnuki, albo po prostu się sami okradamy z tego, co w przyszłości mieliśmy mieć. Z emerytur, z jakiejś tam, z przyszłego życia. Okradamy się. I żyjemy sobie dzisiaj elegancko, przejmując się problemami, jakimiś duperelami. Nie? I nic się w ogóle nie przejmuje. Ja bym chciał, żeby w końcu dostali w dupę ci ludzie po prostu za samą głupotę. O, dzwoni Magmaciek, cześć.
Cześć Marcin. Jacy cześć. Ludzie, którzy, bo cię tu nie usłyszałem, bo dzwoniłem.
Jacy ludzie co? A no ogólnie ludzie... ludzie wszyscy.
Okej. Ja chciałem... Znaczy chciałem powiedzieć, że to fajna metafora, że jest tą zabawą z tymi krzesełkami. No. To rzeczywiście tak wygląda. A ja chciałem powiedzieć, że jeżeli ludzie słuchający teraz chcą się dowiedzieć, jak naprawdę wygląda hiperinflacja, to wystarczy przeczytać książkę Fergusona, kiedy pieniądz umiera chyba.
I on tam świetnie tłumaczy, tak, Ferguson.
To on dokładnie świetnie tłumaczy, jak to pieniądz po prostu umiera, tak dosłownie, że nie ma żadnego pokrycia w niczym. I że jest wielka rozpierducha, że nikt nie wie, co się dzieje.
To było w Niemczech, tylko, że... w latach 1923-24, te lata opisuje. Ferguson jest fajny, bo to jest niby historyk, więc tak podchodzi tak naukowo, ale on to opisuje takie sceny z życia, tak bardzo życiowo. Mówi, jaki efekt tego, co się działo, ta inflacja miała na życie zwykłego człowieka. Super jest tak.
No nie, troszkę. Wystarczy szokuje. Powiedzieć, że ludzie... że za dnia tam o godzinie 8 jajko kosztowało tam miliard marek, a już za kolejną godzinę kosztowało 25 miliardów tych marek, tak?
No, to w szczycie to tak było, to po prostu jest było wariactwo kompletne.
No. Tak, tylko że tamtej sytuacji tak trochę nie można porównywać do obecnej, bo Niemcy mieli wtedy... ogromne zadłużenie u innych państw w ramach kontrybucji wojennych, a nie w ramach tam...
To najmniejszy długu. Problem był, bo oni przestali to i tak spłacać.
No oni przestali spłacać, bo kiedy się okazało, że jednym tym pieniądzem mogą całą tą kontrybucję pokryć, to stwierdzono, że oni żadnej kontrybucji płacić nie będą, bo nie ma po co.
No, bo nikt nie chciał marek, no po prostu już, no, inflacja ma tego plusa, że jak byłeś winny jakiemuś krajowi tam miliard marek, to po chwili inflacja się tak nakręciła, że mogłeś to spłacić za wypłatę sprzątaczki, nie? Cały dług państwa, więc no, spłacili tak, te kontrybucje.
Albo mogłeś być studentem z Anglii, przyjechać i wykupić cały rząd kamienic, bo kosztowało cię to
w Berlinie,
5 tak. franków, a to dla nich było tam pieniądze, jak żeby przeżyć na 5 lat. No. Przynajmniej wtedy. Ale ja chciałem, byś powiedział teraz, Marcin, jak żyć w takim razie?
Jak żyć? Otóż trzeba mieć dużo jedzenia gdzieś.
To znaczy,
nie, w ogóle, zanim się zacznie robić zapasy i przygotowywać na ciężkie czasy, to ja uważam, że będzie trochę czasu. Będzie trochę czasu, bo takie rzeczy, jak pokazuje historia, na przykład opisana w tej książce one nie dzieją się z dnia na dzień, tylko rozpędzają się dosyć powoli. Jest spoko, sporo czasu jeszcze, bo ludzie po prostu nie wierzą, że może być aż tak źle. Nikt nie wierzy. Więc ci, co są trochę trzeźwo myślący, mają dużo czasu, żeby nakupić jedzenia na 3 lata do przodu, żeby wymienić walutę na inną, żeby sobie złoto kupić, żeby wódki kupić, żeby paliwo kupić. No, bo jeszcze nie ma takiej paniki. Można wszystko jeszcze kupić przez jakiś rok czy coś. No, wszystko drożeje, ale lepiej jest kupić, mimo że drożeje, bo za chwilę zacznie drożeć w takim tempie, że niczego się już nie będzie dało kupić. Bo nie będzie przyjmował pieniędzy po prostu.
Kupować jedzenie, okej. Okay. A co z kupowaniem pieniądza tego na złocie? Czy to też ma sens, czy już nie?
Zawsze ma sens. No pewnie, no. W takich sytuacjach wszystko, co ma wartość, ma sens. Co ma prawdziwą wartość. Wszystko oprócz papierowego pieniądza kupować ma sens. Tylko trzeba tak praktycznie podchodzić, no bo jak masz sztabkę złota, to co z nią zrobisz? No przecież nie kupisz jajka za sztabkę złota. A nie będzie jej rozbijał dłutem, więc trzeba to zrobić tak, żeby to było praktyczne po prostu, to złoto jakieś. Możesz za złoto kupić, nie wiem, obcą walutę, albo kupić kontener wódki i wymieniać się potem wódką za inne tam rzeczy. Póki
no właśnie,
się to, póki
czyli
to trwa.
Takie, powiedzmy, przedmioty trochę bardziej luksusowe typu papierosy i wódka, bo to chyba wtedy jest...
Nie, wódka nie jest luksusowa, to jest podstawowa rzecz. Papierosy to jest luksusowe, to może... Tak, wódka jest zawsze podstawowa w takich sytuacjach.
Aha, więc, bo ludzie piją no ludzie,
raz, że piją, dwa, że wódka ma, że tam zastosowanie jakieś tam, dezynfekuje się coś, czy do baku wlejesz. Nie, najlepsze to jest paliwo, po prostu, benzyna. Benzyna jest potrzebna, no bardzo okay, potrzebna
co,
i nie da się zastąpić.
Na co komu benzyna, skoro... Nikt nie będzie jeździł samochodem, bo to będzie...
No zawsze
prostu...
ktoś będzie jeździł samochodem. No. Znaczy wiadomo, że większość ludzi nie będzie już w stanie jeździć samochodami, ale no, niektórzy potrzebują. No, choćby państwo potrzebuje, żeby policja jeździła samochodami, a nie na wrotkach. No. Więc nie, paliwo wtedy, zawsze jest potrzebne.
To wtedy państwo wejdzie ci z buta i zabierze to paliwo i powiedzą,
tak,
że to w ramach
solidaryzmu
społecznego.
No wszystko zabierze, no to trzeba pochować, to też kolejna rzecz w takim kryzysie, żeby wszystko pochować gdzieś, bo państwo będzie ci chciało wszystko zabrać, co jeszcze masz.
No okej. Okay.
Ta dobra publicznego.
Czyli tak żyć. No dobrze.
Nie, no będzie ja... czas. Ja jak się zacznie to dziać, to zrobię cały cykl programów takich przetrwalniczych. Że i będę wyjaśniał, co trzeba robić i co się będzie działo, bo ludzie będą mieli wrażenie... Tak myślę, bo w historii tak było, że jak się zacznie inflacja, że to się zaraz kończy, że to chwilowe, że to takie niewielkie. Tak jak na Ukrainie na przykład teraz jest inflacja 20%. No to już nie jest fajnie. Tak. Oficjalna, tak naprawdę podejrzewam, że jest dwa razy większa. Ale oficjalna jest 21,80%. Ostatnie badania pokazują. Ale ona będzie rosła, ta inflacja, bo nic nie wskazuje na to, żeby Ukraina miała wyjść z tej przepaści finansowej, w której jest. I waluta
tak,
leci w dół po prostu. Tragedia.
Tylko, że oni są w trochę innej sytuacji, bo oni jeszcze mają separatystów, mają tak naprawdę wojnę w tamtych regionach i to trochę inaczej teraz działa.
No tak. Wojna jest droga, no to jest problem, że mają większe wydatki, no ale naprawdę problem jest ekonomia, a nie samo to, że ktoś tam się z kimś strzela na ulicach, gdzieś tam na wschodzie. To jest problem, ale ekonomia jest dużo ważniejsza, bo dotyczy wszystkich.
Okej, okay. Ktoś tam dzwonił, a jeszcze jedno pytanie zadać.
Dawaj pytanie.
Okej, okay, bo jak wiemy z historii, kiedy nastąpił wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych, to tam było bardzo, bardzo źle, a potem przyszedł Roosevelt ze swoim nowym ładem. I teraz tak.
I dużo nie pomógł.
Właśnie... chciałem się cię zapytać, czy jesteś bardziej za tym, czy Roosevelt pomógł właśnie, czy on jeszcze bardziej doprowadził do tego, że kraj był ciągle pogrożony w kryzysie i że musiał potem iść na wojnę, żeby ten kryzys jakoś zatrzymać.
No ten plan to był taki interwencjonizm, nie? Państwo próbowało złagodzić skutki kryzysu. Różnymi tam roboty publiczne, coś tam, nie? Tak? Nie pamiętam szczegółów, co tam oni zorganizowali, ale ogólnie to o to chodziło, żeby państwo przejęło rolę wtrącacza się do gospodarki, żeby złagodzić te skutki. No i skutek był taki, że z jednej strony, no ci, co na przykład im organizowano roboty publiczne i mogli sobie zarobić, no to mieli trochę ulgę. Rzeczywiście skutki takie były trochę lżejsze dla ludzi. Ludzie odczuwali to trochę mniej, przynajmniej część ludzi i przez jakiś czas. Ale z drugiej strony takie działanie przedłużyło cały kryzys, bo gospodarka po takim kryzysie musi się wyregulować, ona się czyści w ten sposób. To jest taka sraczka dla gospodarki. Musi to wyjść z organizmu. Wszystkie błędne inwestycje, wszystkie rzeczy bez pokrycia, wszystko się musi zbankrutować, musi to, co musi zbankrutować, krótko mówiąc. I trzeba to po prostu przejść. I teraz jeden model mówi, że państwo powinno łagodzić to, a drugi, że nie. Ci, co mówią, że powinno łagodzić, zapominają często o tym, że przez łagodzenie tych skutków kryzysu przedłuża się tą sraczkę. Sraczka jest łagodniejsza, ale trwa dłużej. Drudzy mówią, że lepiej przejść sraczkę szybko i porządną, ale krótko. No więc to jest kwestia gustu. Ja bym wolał jednak, żeby była szybsza i ostra sraka, i potem wyzdrowieć, bo po prostu i tak to trzeba przejść, i tak. Lepiej się nie męczyć, znaczy nie, lepiej się pomęczyć, ale no, myślę, że to jest trochę niepraktyczne, no bo wiesz, jeszcze gospodarka gospodarką, ale trzeba trochę o ludziach pomyśleć, więc jak, jeżeli da się, nie wiem, jeżeli kryzys będzie przedłużony dwukrotnie, ten najgorszy czas, co trzeba po prostu przetrwać, będzie trwał dwa razy dłużej, ale z drugiej strony nikt nie umrze z głodu w tym czasie, tylko wszyscy będą porówno głodować, ale jednak nie umrą z głodu, to może i lepiej rzeczywiście. No,
tak z punktu widzenia. Czyli takim czy nie wierzysz w taki dogmat, że niewidzialna ręka rynku zawsze sobie poradzi?
Poradzi sobie. No poradzi znaczy, sobie, tylko mówię, że cena jest trochę wysoka.
Każdemu człowiekowi będzie dobrze, bo ona zapanuje nad rynkiem.
Nie będzie każdemu, będzie różnie. No w rynek dywersyfikuje wszystko, a nie sprowadza wszystkich do jednego poziomu, więc nie wiem, wiesz co, można się zastanawiać nad takimi rzeczami, nie? Do jakiego stopnia łagodzić, jakoś tak wyrównywać wszystko, a gdzie się zatrzymać. Ja myślę, że jakiś tam poziom tego wyrównywania jest okej. Okay. Nie wiem, to jest niedogmatyczne, ale wolny rynek na przykład, no on jest taki bezlitosny jednak. Ludzie, którzy nic nie potrafią, są leniwi albo mają jakiś problem, on ich wypluwa i się nie zastanawia. Po prostu tak jest. No więc jakaś babka, jakaś tam, no pewnie jakaś tam socjalistka wojująca, nie wiem, zresztą pewnie z Tok FM, powiedziała, ale chyba mądrze powiedziała, że w dzisiejszych czasach nikt nie musi głodować albo umierać tak z powodu tego, z takich podstawowych potrzeb. I ja myślę, że ona ma rację, rzeczywiście. Jeżeli to jest, ja myślę, że taki pomysł, żeby takie super podstawowe rzeczy ludziom zapewnić, żeby po prostu nie umarli, nie? To ja myślę, że tak można zrobić, rzeczywiście, i to nie ucierpi na tym wolny rynek pod warunkiem, że to jest jakiś dosyć niski poziom tej interwencji, tej redystrybucji takiej, i on ma to służyć tylko po to, żeby po prostu człowiek nie umarł, ale nic poza tym, niewiele poza tym. To jest, myślę, że tak da się to.
Tak, to było poza koncentracji. Ludzie właśnie byli, dostawali tyle, żeby żyć i tyle spania, żeby móc pracować, ale nie więcej ponad to. Czyli no tak. To też by było nie takie fajne do końca.
No ale tutaj nie masz innego wyjścia, no masz tyle, ile masz i musisz to rozdysponować, no to co masz zrobić?
Czyli czyli albo umieramy pod płotem, albo jesteśmy w obozach koncentracyjnych.
Dlaczego jakiś tak? Ale taki wybór mamy naprawdę?
No powiedziałeś, że są dwie drogi. No,
w czasach inflacji. Mówię w czasach, no, kiedy nic nie ma. No dobrze. Już. Wszystko się rozpadło.
To co byś... co według ciebie byłoby najlepsze tak dla Polski?
Nic, no co za różnica, co wymyślimy. Po prostu musi się to stać. Musi nastąpić bankructwo. Nie da się już tego odwrócić ani zatrzymać nijak. Nie da się też tego obejść. Ktoś na pewno straci.
Czyli po prostu się przygotowywać.
No musimy po prostu przygotować i już. No. Kto mądrzejszy, ten zdąży. A kto głupi, ten będzie wierzył i czekał. Wierzył, że będzie dobrze. Nie będzie dobrze. O to mi chodzi. Ja chcę tylko, żeby Wiesz, nie mówię teraz wskazówek, co konkretnie robić. Ja tylko mówię, żeby ludzie, którzy tego słuchają, nie wierzcie tym, co wam mówię, że będzie dobrze, że będzie spoko. Nie, nie będzie dobrze i nie będzie spoko. Będzie fatalnie, będzie katastrofa, jakiej sobie trudno wyobrazić. Będziemy żyć jak na wojnie. Przez jakiś czas, nie? Póki się ta gospodarka będzie czyścić. No to może potrwać 2-3 lata, nie wiadomo. Jak państwo będzie to przedłużać, to może trwać 10. Cholera wie.
Lepiej nie. Czyli jak będzie hiperinflacja w Polsce, to jadę do ciebie i ci zabieram wszystko, co masz.
No ja mam broń, niestety mnie nie weźmiesz. Weźmiesz komuś, kto się nie przygotował i nie ma broni i nie zamknął drzwi, bo był głupi, bo wierzył, że go policja obroni. No.
Rozumiem, okej, dzięki.
No tak, to na razie.
Na razie.
Cześć, to był Maciek, ale tutaj wizję snujemy. To jest... Ja wiem, nikt mi nie wierzy. Strasznie trudno w to uwierzyć, że to jest realna perspektywa, że można żyć w warunkach hiperinflacji. Że zwyczajnie człowiek się zaczyna zastanawiać, czy będzie mieć co jeść. Skąd weźmie jedzenie na jutro. Bo dzisiaj to jest oczywiste, bo idziesz do sklepu. Bierzesz pieniądze z bankomatu i idziesz do sklepu. Ale patrzcie, jak łatwo by było teraz, jak łatwo sprowadzić wszystkich do stanu paniki. Wystarczy, że nie będziesz mógł albo wziąć pieniędzy z bankomatu, albo pieniądze, wszystko będzie drożało tak szybko, że weźmiesz pieniądze rano, a wieczorem wszystko już będzie 3 razy droższe i za te same pieniądze będziesz mógł kupić mniej, nie? Albo nie będzie sklepu, albo sklep będzie pusty. Co byś zrobił? Co byś jadł, gdybyś nie mógł wziąć pieniędzy z bankomatu? Gdyby wszystkie bankomaty były nagle nieczynne. Co byś dziś teraz zrobił? Miałbyś coś jeść? Masz coś w lodówce? To będziesz jadł to, co masz w lodówce. Nie weźmiesz pieniędzy z bankomatu, więc możesz kupić, nie wiem, zamówić coś przez internet jeszcze. No, tak, póki to działa. Więc no, mówię, to nie jesteśmy tak daleko od tego. Tak naprawdę ufamy całemu systemowi tak bardzo, że nie zastanawiamy się nawet, czy ten system ma solidne podstawy. Więc jak on się zawali, to wszyscy będziemy w ciemnej dupie. No. I to trzeba wziąć zawsze pod uwagę. O, a teraz dzwoni na przykład kradnodziej.
O, halo, witaj Martynie.
Cześć kradnodzieju.
Tak co do tej hiperinflacji, jest no. Takie państewko w zasadzie w Afryce.
Zimbabwe?
To właśnie miałem na myśli.
Super państwo jest.
Tak, żyć się tam da. Tylko, że powiedzmy, że jednego dnia masz 50 miliardów dolarów zimbabwańskich w kieszeni. To ci wystarcza, powiedzmy, na 10 chlebów. Następnego dnia hiperinflacja idzie w górę.
Ceny rosną.
I starcza ci już na jeden chleb.
Tak. Więc wszyscy oczywiście oblegają sklepy, żeby kupić od razu, szybko, bo za godzinę już będzie za późno. Więc oczywiście w sklepach nic nie ma.
Wszyscy oblegają sklepy. Coś w rodzaju tak jak dnia wypłaty w Polsce, gdzie wszyscy oblegają sklepy monopolowe?
Ale to jest, wiesz, to jest dużo gorsze, bo jak sobie nie kupisz dzisiaj wódki, to sobie kupisz jutro wódkę, a tam jak nie kupisz chleba, to nie masz co jeść. Już jutro już chleb będzie kosztował 3 razy drożej na przykład. No, to jest problem.
No, no ale patrząc na to, jak to nasze państwo się sprawuje, to kupuj się wódkę już teraz, bo niedługo może pójść akcyza w górę.
Albo ogródek sobie zasadźcie. Krzysztof mi na czacie ma rację, mówi, że to dotyczy ludzi w mieście. Ja idę po jedzeniu do ogródka. No tak, dotyczy ludzi w mieście, no ale w Warszawie i okolicach mieszka 5 milionów ludzi, no to trochę dużo ludzi, nie? Dużo ludzi mieszka w miastach jednak.
I zawsze zostaje kanibalizm.
Albo wyjechać
trochę, na wieś. Trochę bezdomnych jednak jest.
No ja podejrzewam, że miasta opustoszeją. Po prostu będą puste, pustki. Puste domy, puste bloki, wszystko puste, bo ludzie wyjadą tam, gdzie jest jedzenie, na wieś gdzieś tam. Powyjeżdżają, żeby było co jeść. I się zatrudnią jakiegoś chłopa. Ale będą mieli rolnicy, super, ja. Zatrudniać będą wszystkich profesorów, docentów, magistrów, ministrów.
Panie profesorze, gnój trzeba odwalić.
No to coś takiego. Ale będą jaja, nie? Poczekamy, będziemy filmować.
No już w sumie magistrzy są przygotowani do tego po pracy w magistrze.
Niech się uczą.
No. No nie są już przyzwyczajeni.
Za karę. Mieli wakacje 5 lat, teraz będą pracować u chłopa za jedzenie.
Jakie wakacje? To była ciężka praca. Przecież wynoszenie tych wszystkich butelek po wódce to... No to jest jednak robota mimo wszystko.
No podobna będzie na wsi, podejrzewam. Też chłop będzie chlał, a ty będziesz wynosił butelki po wódce.
No nie, dobra. Butelek nie będzie wnosić, butelki się przydadzą, bo bimberek się pędzi i trzeba do czegoś nalać.
Czyli wierzysz, że będzie hiperinflacja. Wierzysz mi? Uwierz mi.
Tak, wierzę ci, że będzie hiperinflacja.
Ktoś mi wierzy. Nie gadam do ściany, ale fajnie.
Pamiętam, dobra. Jak już gdzieś tak z 5 lat temu, kiedy złotówka stała całkiem mocno, no wszystko było bardzo, bardzo fajnie, złotówka stała mocno, wszystko było takie taniutkie. No i przyszła hiperinflacja, znaczy inflacja poszła w górę. I co? I my dalej zarabiamy identyczne sumy, jak właśnie te kilka lat temu, kiedy złotówka była mocna. Przez to stać nas na mniej.
No, trochę nam spada realna moc złotówki. No. Znaczy biedniejemy tak moc naprawdę, nie widzimy złotówki. Tego trochę. No, ale to wiesz, teraz to nie jest źle, teraz jest całkiem dobrze. To jest stabilnie, super jest w ogóle. No
to muszę przyznać, teraz się wszystko jako tak ustabilizowało. No.
Wiesz, siedzimy nawet na bombie tak naprawdę zegarowej, to tylko jest kwestia czasu, kiedy wybuchnie, ale póki co jest fajnie, to jest najgorsze chyba.
No to
wiesz, jakby tak było, że jakby tak płynnie pogarszała się sytuacja, to by jeszcze było spoko, bo by się ludzie zorientowali, a tak to jest tak, że jest dobrze aż do jednego momentu, do jednego dnia dosłownie, kiedy coś tam pierdyknie i nagle stopy procentowe pójdą w górę i nagle zablokują bankomaty i nagle różne rzeczy.
No ja tylko czekam na kolejny przypadek, jaki był z tym krachem. Z tego co pamiętam, to był jakiś pijany makler czy też przemęczony makler, który po prostu dostał świra i zaczął sprzedawać te wszystkie akcje.
O, pijany makler. I co było?
Coś takiego właśnie było, tak mi się wydaje.
Ja nie wiem. Nie znam historii o pijanym maklerze.
Przez to właśnie zrobił się ten... nie krach na giełdzie. Kryzys. Ten cały kryzys, który...
Może ktoś spanikował po prostu i zaczął masowo, hurtowo pozbywać się tych papierów, tych Fannie Mae i tak dalej, tych kredytów mieszkaniowych spalonych. No.
Na 50
miał
lat.
Dość. Puściłem mu nerwy. Wiedział, że to nic nie będzie warte, więc... No tak, no tak dokładnie jak było. No, ktoś sprzedał pierwszy, na pewno, za dużą ilość i poszła panika. I wszyscy sprzedali. I jak odpowiednia duża ilość ludzi zaczęła to sprzedawać, to cena poszła na ryj, spadła, nie? Nikt nie chciał kupować już. I wszystko się okazało, że ludzie, którzy mają te papiery, nie mają nic nominalnie. Nie, bo to wszystko się tak naprawdę dzieje w księgowości, w działach księgowości się dzieją te wszystkie kryzysy. Nie, że się słupki się nie zrównoważyły i dużo ludzi musiało ogłosić bankructwo.
Wiesz co, to bardzo ładnie te wszystkie akcje potrafią prezentować efekt lawiny.
No,
właśnie. Gdzie akcje zaczynają, no powiedzmy tam powoli spadać, ludzie zaczynają panikować, zaczynają sprzedawać te akcje, żeby zdążyć przed większym spadkiem, żeby nie stracić pieniędzy. Kiedy sprzedają, te akcje spadają coraz niżej, coraz więcej ludzi zaczyna sprzedawać i tak to właśnie się toczy.
No,
aż następuje bum.
Bum. Na który czekamy. Spotkamy się gdzieś u rolnika. Dobra, dzięki za telefon.
No, a jeszcze chciałbym pozdrowić jedną osobę.
Dawaj.
Pozdrawiam Trixiego. Moderatora mojego ulubionego forum Karaczan Orgie.
Moderator z Karaczan. Dobra, niech będzie. Niech se ma. Dobra. To był człowiek z Karaczana, ale bydła nie robił. No. W sumie będziemy kończyć, ale ja mam parę newsów dla was na dobranoc takiego. Na przykład, zobaczcie, tutaj jest taki facet. Pokażę tego faceta, zacznę tego faceta trochę od końca newsy. To jest dziadek. Dziadek nazywa się Arnold Abbott. Jest dyrektorem organizacji, która się nazywa Love Thy Neighbor, czyli kochaj... Cholera, nie to, co to jest później. Ten dziadek. Kochaj swojego sąsiada. I co ten dziadek robi? Ten dziadek ma taką... To jest jakiś pastor z jakiegoś tam kościoła. I on się zajmuje dawaniem bezdomnym jedzenia. No brawo dziadek, po prostu super jest dziadek w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam w jakimś mieście na Florydzie. Arnold Abbott ma 90 lat, jest weteranem z II wojny światowej, w ogóle no super gość, nie? I dba o ludzi, zwyczajnie, bo uważa, że tak powinno się tak żyć. No. I ma rację, super. Więc rozdawał to jedzenie, aż nagle w tym mieście uchwalono prawo, które mówi, że... Prawo opowiada, że organizatorzy rozdawania jedzenia dla tych, co nie mają jedzenia, muszą najpierw uzyskać pozwolenie wszystkich właścicieli posiadłości, które są wokół nich w promieniu 500 stóp. Ile to będzie? No trochę, ile jest 500? Nie wiem. 500 stóp, ile to będzie? Metrów, 200 metrów, coś. No, więc pozwolenie od tych ludzi. Muszą też postawić przenośne toalety, jak rozdałem jedzenie. Nie można rozdawać jedzenia. Dać komuś nie możesz jedzenia w tym mieście na Florydzie, jak nie zapewnisz przenośnego kibla. Jak nie masz przenośnego kibla, to może umrzeć z głodu, ale musi mieć kibel. Nie masz kibla, niech umiera z głodu. Bez kibla nie dać. No. I muszą mieć przede wszystkim... No i muszą jakieś tam wymogi sanitarne spełniać. Muszą mieć, krótko mówiąc, licencję na dawanie biednym jeść. Pastor ów, 90-letni gość, którego tu widzicie, powiedział, mam to w dupie. Znaczy nie powiedział, tak, ale postąpił zgodnie z maksymą, mam to w dupie. I dwa dni po uchwaleniu tego idiotycznego prawa aresztowali go, tego 90-latka, oraz jeszcze jednego tam pastora w parku w niedzielę, za próbę nielegalnego dawania bezdomnym jedzenia. To się dzieje nie w Polsce, w pełnej absurdów, nie w Rosji, gdzie dziwne rzeczy są i zamordyzm i strzelają i w ogóle. W Stanach Zjednoczonych, kraju wolności, statua wolności mówi do wszystkich, przyjdźcie do mnie, ci, którzy jesteście biedni i głodni. Tu znajdziecie wolność, tu możecie wszystko. Tak mówi statua wolności, ale władze amerykańskie zapomnieli co o tym, co mówi statua wolności i mówią, tak, to prawda, ale musisz mieć licencję. A jak nie, to cię aresztujemy, prawo jest prawem. Każdemu z tych ludzi, co więc dawali bezdomnym, przedstawiono zarzut 60 dni, no zarzut dostali, prawda, karmienie nielegalne, bezdomnych i bez licencji, i grozi im 60 dni w więzieniu i $500 grzywny. Dziadek siedzi w więzieniu. Jakbym ja był 90-letnim dziadkiem, co rozdaje bezdomnym jedzenie i by mnie za to aresztowali, to bym był dumny z tego. To by po prostu... Jak, nie wiem, czy można być bardziej dumnym. Czy jest coś lepszego, niż żeby cię zamknęli za to, że dajesz głodnym jeść. I jak to świadczy o państwie, no to już sobie sami powiedzcie. No co to, jak to świadczy o państwie? Jak, co odpowiedzieć tym ludziom, którzy ci cały czas mówią, że Stany Zjednoczone to jest kraj wolnych ludzi, to jest najbardziej wolny kraj na ziemi, że tam ta wolność i wolność jest w Stanach, no wolność pobyku jest. Tak naprawdę była, ale już chyba nie ma za bardzo, no. Że takie rzeczy dzieją, to dajże spokój. Nie wiem, dlaczego to ja o tym przypadku mówię, bo takich przypadków się mnoży w Stanach potworna ilość. Ograniczenia wolności ludzi na każdym kroku. Stany Zjednoczone w bardzo szybkim tempie zdążają do zamordyzmu. W równie szybkim tempie, jak się zadłużają, więc ja nie wiem, o co chodzi. Ludzie aż tak pogłupieli. Jedynym ratunkiem dla Stanów Zjednoczonych jest wejść na poziom wzrostu gospodarczego większy niż w Chinach. To jest jedyny ratunek, żeby uniknąć katastrofy ekonomicznej, która się rozleje po, no po wszystkich. Wszyscy będą płacić. Wielki kryzys to jest popierdółka przy tym, co się dzieje, jak zbankrutuje waluta po prostu. Niszczeje waluta i hiperinflacja grozi. Albo masowe bankructwo. Jedno wielkie pierdyknięcie i połowa instytucji dużych finansowych leży i nikt ich nie uratuje. Przy konsekwencje czegoś takiego są niewyobrażalne. Bo może się okazać, że 3/4 kraju będzie bez pracy. Może się okazać, że nie będzie można wypłacić pieniędzy, żeby kupić sobie coś do jedzenia. Nie wiadomo, bo można różne mogą być scenariusze, ale żaden z nich nie jest pozytywny i nie jest łagodny. Wszystko, co może się dziać, różne rzeczy mogą się dziać, ale na pewno będą drastyczne. No i zamiast jakoś, nie wiem, no, dążyć do tej wolności gospodarczej, dać ludziom możliwości, żeby, nie wiem, no ratujcie się, róbcie coś na własną rękę. No, to zwiększmy tą wolność, żeby, no, przewidujemy, że będą ciężkie czasy. To nie! Ameryka dąży do tego, teraz Stany Zjednoczone, żeby wszystko uregulować masakrycznie, w ogóle jakieś absurdalne rzeczy. Na przykład pojawiają się propozycje w różnych miastach, nie? Tam jest duża decentralizacja, jest, więc każdy stan może swoje głupoty wymyślać, jak chce. Ale na przykład są regulacje, które zabraniają, znaczy regulują. Fryzjerzy na przykład są regulowani, żeby nie mogli cię źle obszczyć są. Dekoratorzy wnętrz mają regulacje, certyfikaty i kursy. No tak, jak w Europie to jest normalne, ale w Stanach nie było, tam po prostu mogłeś robić co chcesz, ale tam jest teraz 200 zawodów jest regulowane. Nie, co ja prędzej, 1000. 1000 zawodów w Stanach Zjednoczonych w różnych miejscach jest regulowanych państwowo. No, kiedyś dla porównania w latach 90. po ustawie, w słynnej ustawie o wolności gospodarczej Wilczka, 7 zawodów było regulowanych w Polsce, nawet nie zawodów, 7 obszarów gospodarczych było regulowanych, a reszta róbcie co chcecie. I to się nazywa wolność, to się nazywa ten kapitalizm. Jak można mówić, że w Stanach Zjednoczonych jest kapitalizm, jak 1000 zawodów jest regulowanych przez państwo odgórnie? Nie da się, jak możesz robić co chcesz? I tu jaka wolność jest? W Polsce jest chyba porównywalna wolność do tego, jaka jest w Stanach. Też wszystko regulowane, no kurde, co tu się dzieje w ogóle? W San Francisco na przykład wydano prawo, które mówi, że nie możesz wyprowadzać psów więcej niż 4, jeżeli nie masz pozwolenia. Pozwolenie kosztuje $375. Musisz nosić taką tutaj odznakę jakąś, że jesteś certyfikowany wyprowadzacz psów. Masz pozwolenie od państwa, żeby wyprowadzić 5 psów. Bo jak wyprowadzisz 5 psów, to ci grozi kara. Bez certyfikatu w ogóle. Nie, ale przypadek Arnolda Abbota, 90-latka, co go aresztowali za to, że karmił bezdomnych bez pozwolenia, wbrew prawu, to no to przebija przypadek z Polski, nie? Był tam jeden gość, co dawał chleb, w piekarnię chyba prowadził i dawał tam bezdomnym chleb, to mu tam zostało i nie płacił VAT-u, więc go udupili za ten VAT. No to jest nic przy tym, że aresztuje się w kraju wolności ludzi za to, że rozdają chleb biednym. Nie za to, że w podatku nie zapłacili, już nie za pieniądze, za sam fakt, że nie proszą o pozwolenie, żeby karmić bezdomnych. Nie, Jezus to kazał robić, nie? Tak mówi pastor w końcu, to jakiś tam pastor, 90-latek, wyczytał sobie głupi w Biblii, że Jezus mówi, no jak ktoś jest głodny, to go nakarm. I on tak robi od lat. A państwo mówi, nie, tak nie może być. Trzeba poprosić o pozwolenie i spełniać mnóstwo w ogóle zasad, żeby być dobrym dla innych. Dobrym bycie jest nielegalne na Florydzie. Przynajmniej są pojedyncze miasta jeszcze, ale trend jest ogólnie taki sam w Stanach. Więc żeż kurde. A przepraszam, ja tu podałem błędne informacje, jak mnie słusznie Krzysztof poprawia. Stany Zjednoczone nie są już pierwszą gospodarką na świecie, są drugą. Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone. Co, dołączam się też do gratulacji, bo w sumie zacząłem ten odcinek od gratulacji, że 18 właśnie, 18 szczeliła Amerykanom, 18 pierdylionów długu właśnie przekroczyli, a jak widziałem z wyliczeń, wyjście już z długu i odwrócenie trendu, żeby zmniejszyć deficyt, a nie zwiększać, jest niemożliwe. Deficyt się już będzie zwiększał cały czas. Głównym problemem są odsetki po prostu od astronomicznego długu. Dług wynoszący 18, jaka to jest liczba? 18 tysięcy miliardów dolarów ma takie już odsetki, że choćby się stanąć na rzęsach, to te odsetki wymagają cały czas spłacania na bieżąco i nie znikną po prostu. I one ciągną cały czas w dół i powodują, że deficyt się będzie zwiększał cały czas. Musiałby być wzrost gospodarczy niewyobrażalnie wysoki i nierealny, a stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie i brak inflacji, żeby to z tego wyjść, to jest niemożliwe, jak już mówię. Więc takie mam informacje o Stanach Zjednoczonych dzisiaj. Specjalnie sobie Nowy Jork czapkę założyłem, bo to jeszcze ostatnie dni, tygodnie, miesiące, lata. Nie wiadomo, zależy ile szczęścia kto ma, jak się potoczy historia. Kiedy jeszcze Stany Zjednoczone się kojarzą z bogactwem? A z czym się będą kojarzyć, to ja nie wiem. Będą się kojarzyć z czymś, czego sobie ludzkość nie jest w stanie wyobrazić. Dzisiaj ludzie nie są w stanie wyobrazić sobie, jaka katastrofa czeka na nas w przyszłości, jak bardzo ona jest realna. Bo wydaje się to wszystko niemożliwe. Oczywiście, że się, mi się też wydaje niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby tak zaawansowany kraj, tak ogromny, z tyloma ludźmi i sprzętem, wszystkim, żeby mógł spaść na poziom nędzy. Ale to się działo w przeszłości. To nie był pierwszy kraj, który zbankrutował z poziomu ogromnego bogactwa. No. Przecież w Argentyna teraz jest 3 bankructwa szybkie pod rząd. Tego się nie nazywał bankructwem, tylko tak ładnie, bo to bankructwo nieładne słowo. Ale teraz jest w ruinie po prostu. Co się tam dzieje, to jest, no, to nie jest fajne. No, sytuacja jest lipna. A przecież Buenos Aires było synonimem bogactwa. Argentyna była super bogata. No jakiś czas temu, kilkadziesiąt lat temu, no nie parę lat temu, ale była. Jak do tego doszło? To jest niewyobrażalne, że można spaść na taki poziom, jak jest dziś. Z tak wysokiego, jak był kiedyś. A to nie jest pierwszy kraj. Było kiedyś, istniało, w ogóle całe imperia upadały z powodów ekonomicznych i bankructwa. No już nie mówię o Związku Radzieckim, bo to oczywiste jest, chociaż może nie dla wszystkich. Ludzie myślą, że Związek Radziecki upadł, bo Wałęsa, a nie dlatego, że zbankrutował, no ale to... Hej, no, niektórym się... Nie lubię matematyki bardzo. Niektórzy... No, ale było Imperium Otomańskie przecież, Turcy. Było olbrzymie, było silne, było potężne, było bogate. Nie? Było. Dzisiaj nawet nikt nie pamięta, że istnieje, że istniało w ogóle. Jak się skończyło? Zbankrutowało, szlag je trafił. Po prostu przerost biurokracji ogromny, wydatki były dużo większe niż wpływy, odsetki od kredytu zjadły gospodarkę, mniej więcej tak jak dzisiaj się dzieje w Japonii, na tym poziomie, no wyższym jeszcze było. Imperium Otomańskie musiało połowę budżetu przeznaczać na spłatę odsetek. Już w następnym roku zbankrutowało po tym punkcie, kiedy przekroczyli, że już połowa. No, w Japonii tylko 25% budżetu się przeznacza na spłatę odsetek. W Polsce to jeszcze też jakoś niewiele, jeszcze dużo czasu, zanim szlak trafi. Ale tak naprawdę wszyscy jeździmy na Titaniku. I to fakt, że to jest ogromny okręt i że to się sączy powoli, ta woda, no to się w końcu przesączy. I to nie za 100 lat, to za naszego życia. Za naszego. Będziemy świadkami fajnych wydarzeń, ciekawych, będzie co opowiadać. No dziennikarze będą mieli super, ja będę po prostu szczęśliwy, bo będę mógł wam chodzić tylko z kamerą i opisywać, co się dzieje. Chociaż nie wiem, czy ktoś będzie chciał o tym słuchać, bo będzie miał dość problemu z własnym życiem. Więc warto wiedzieć. W każdym razie, ostatni news, jaki chciałem powiedzieć, to o Ukrainie. Jeszcze na sam koniec wam coś powiem. Nie, ale jest to trochę, trzeba przyznać, zaskakujące, że to jest absolutnie najważniejszy temat. Nie ma żadnego ważniejszego tematu politycznie, społecznie i indywidualnie. To jest temat, który każdego dotyczy i nikt o tym prawie nie gada. Nie? Jakieś, patrzcie sobie na nagłówki. To powinien być nagłówek wszechczasów. Przez ostatnie 2 lata powinno nie schodzić z pierwszych stron. Może przez rok. No może przez 2, dlaczego nie? To powinien być główny temat dnia każdej gazety. Dług i co z tym zrobić? Siedzimy na bombie. Katastrofa przed nami. Jest. Nikt się nie przejmuje. No fakt, że ludzie się przyzwyczajają do wszystkiego. No, do najgorszych rzeczy się człowiek przyzwyczai. Ale jest strasznie mało przejmowania się tym problemem. Ludzie myślą, że a w razie czego to wybijemy szybę w parlamencie, no pójdziemy na Sejm i co zrobimy? Damy komuś tyłek deską, raz żółtą, raz niebieską i będzie super, wtedy wszystko się naprawi. Co się naprawi? No, wiecie, no Polacy to tak żyją od zemsty do zemsty, więc się zamiast zastanowić, jak wyjść z kryzysu, to będą myśleć, kto jest winny i w czym mu przyłożyć i w co. No, od czego się, czy się nic nie naprawi, no i pewnie długo to zajmie, zanim się coś wyrówna. A, zobaczymy. O Ukrainie. Na sam koniec. O więc jakiś czas temu, nie wiem, czy te newsy były. W Polsce mało jest newsów, które są faktycznie istotne. Newsów, które się tam na świecie pojawiają. Ale wyciekło coś takiego. Ten dokument to jest propozycja... Nie wiem, bo ja nie oglądam telewizji, nie wiem, czy oni o tym mówili. Wyciekła propozycja zmian, propozycja nowego budżetu na następny rok fiskalny na Ukrainie. Wyciekła, po prostu, nie wiem, ktoś ukradł, wyniósł, czy coś. I tam są ciekawe propozycje, przetłumaczone, te, co są przetłumaczone, to ja ich tu kilka wam wymienię, jakie są propozycje na Ukrainie. Nie wiem, czy już będą, bo wyciekło, to może zmienią, ale propozycje są takie. Długość edukacji przymusowej państwowej na Ukrainie zmniejszyć z 11 do 9 lat. Dobrze, nie? Plus, minus. Drugi punkt. Nie będzie więcej finansowana przez państwo edukacja. Koniec edukacji państwowej na Ukrainie. Ta-da! Co, koniec komunizmu nagle. Marzenia, nie? Aż coś pięknego, nie? To się wydaje. No, ale słuchajcie, daj. Nie będzie więcej darmowego jedzenia dla dzieci w szkołach. A były? Jak ich stać na to, nie? Się potem człowiek dziwi, dlaczego Ukraina bankrutuje. Ukraina jest kompletnym bankrutem. Nie mają pieniędzy już na bieżące wydatki w tym momencie. Jeszcze do tego kosztowną wojnę prowadzą. Jest katastrofa, dlatego też zobaczcie, jakie propozycje padają przyszłego budżetu. Zlikwidowanie już darmowego jedzenia dla dzieci w szkołach, dla pacjentów w szpitalach. Służba zdrowia, następny punkt, nie będzie już całkowicie bezpłatna, fundowana przez państwo. Będzie częściowo, ma być płatna. No, taka propozycja przynajmniej. Dalej, drastycznie zmniejszone zasiłki. Wszystkie wypłaty państwowe. Dalej, wiek emerytalny podniesiony dla kobiet o 10 lat. Nie wiem, ile teraz jest, ale znając ten socjal wschodni, postkomunistyczny, no to pewnie jest jakiś dziwny, nie wiem, 30 lat. No nie wiem, ale to 10 lat kobieto, 10 lat więcej wiek emerytalny. Czyli praktycznie no nikomu nie będą wypłacać emerytur, bo nikt nie dożyje już chyba. Dla mężczyzn o 5. Ale to nic. Proponują jeszcze zamrozić wypłatę państwowych świadczeń. Zamrozić na tym samym poziomie. Mimo to, że jest inflacja. Nie rewaloryzować o poziom inflacji mają zamiar. Tak mówią te założenia tego budżetu, co wyciekł. Inflacja teraz wynosi 21,8% i rośnie w skali roku. Praktycznie jest na pewno więcej. Rząd zawsze zaniża w swoich statystykach. No, zamrożenie wypłat oznacza, że realna moc pieniądza wypłacanego ludziom będzie cały czas spadać. No 22% w skali roku oficjalnie. W praktyce za rok będą, jeżeli ludzie będą dostać tą samą wypłatę, na przykład emeryturę, to będą mogli kupić dwa razy mniej za rok, za te same pieniądze. No więc takie propozycje, no to jest super drastyczne, co pokazuje, do jakiego stopnia zdesperowany jest ten kraj, że takie propozycje w ogóle padają. No wyciek dokument. Dalej, obcięcie ilości sędziów, prokuratorów i policji i dalej nawet jest propozycja obniżenia ilości parlamentarzystów z 450 do 150. Takie informacje są z tego dokumentu, to wyciekło. Propozycja budżetu krąży sobie, jak parę tygodni temu to już było, już miałem powiedzieć wcześniej, ale nie zwróciłem uwagi. No więc tak. Pan Gerard mówi, jak żyję, nigdy nie dostałem darmowego żarła do szkoły. No ale to na Ukrainie, a nie w Polsce. No, przynajmniej tak to było tam napisane. No, panie, nie wiem. Ja tylko czytam to, co było napisane i przetłumaczone na angielski, to wam mówię. Ludzie by mogli sobie powiedzieć, brawo, Ukraina, wolny rynek, likwidujemy wszystko państwowe, emerytury, wszystko nie ma, każdy na własną rękę będzie drapieżny wolny rynek. No to by było ok, gdyby jednocześnie obniżyli podatki i znieśli regulacje, ale nie, podatki mają być na tym samym poziomie i regulacje dalej mają być. To jest tak, jakby bierze się ze wszystkich systemów to co najgorsze. No po prostu Ukraina jest w kompletnej rozsypce i ratują jak się da. Ja nie wiem, jak to przejdzie. Przecież taka propozycja nie ma prawa przejść. No, ludzie przyzwyczajeni do komuny, socjalu i tak dalej, nagle likwiduje im się wszystko bezpłatne, wiek emerytalny podnosi o 10 lat, zamraża wszystko, mimo że jest kraj podlega inflacji. Nie, taki rząd się nie utrzyma. No przecież to będzie następny Majdan za chwilę. Przyjdą z butelkami, z koktajlami Mołotowa po czymś, po takich propozycjach. Jasny piorun. Nie, no tragedia. Jeżeli takie rzeczy się dzieją na Ukrainie, to jest naprawdę gorzej niż nam wszystkim mówią wszystkie wiadomości, bo rzeczywiście mało które wiadomości z Ukrainy mówią o czymkolwiek innym niż tam, a że tu strzela, że tu ten do tego strzela, tam do tego strzela, tam ze wschodu, że ta wojna domowa, ale to jest tak naprawdę najmniej istotne. Najważniejszy jest ten problem ekonomiczny Ukrainy, to, że jest w stanie rozkładu już, że ratuje się już w desperacki sposób. Są naprawdę desperackie propozycje. Nie, no, ja bym chciał, żeby były takie propozycje i w Polsce. Ja bym chciał, żeby edukacja była płatna, żeby przymusowy obowiązek szkolny obniżyć o 2 lata. Pewnie, żebym chciał. Chciałem, żeby zlikwidować połowę, wywalić parlamentarzystów, no, żeby większość rzeczy była płatna. No to bym chciał, ale jednocześnie bym chciał, żeby obniżono drastycznie podatki i zniesiono większość regulacji, żeby ilość zawodów regulowanych to była, nie wiem, 20, a nie 200 czy 2000, nie wiem ile teraz jest, no to wtedy to ma sens, ale zabierać ludziom pieniądze i nic w zamian im nie dawać w ogóle już, to już jest złodziejstwo, którego już się nie da nazwać, jeżeli już teraz nazywamy państwo mafią, a podatki, z których nic nie mamy, kradzieżą, to jak nazwać sytuację, gdzie państwo w ogóle już żadnych świadczeń ci nie daje, a płacić każe dalej? No więc przypadek Ukrainy to jest niestety to, co nas wszystkich czeka, bo wszystkie kraje będą w tak zdesperowanym położeniu wcześniej czy później przez właśnie ten dług. I coś z nim trzeba będzie zrobić. I wszystkie rozwiązania prowadzą do sytuacji, w jakiej jest dziś Ukraina. Czyli po prostu zapaści, bankructwa, katastrofy finansowej. No więc wyobraźcie sobie, że będziecie żyć kiedyś może w takich czasach, że płacić podatki dalej, ale za darmo już nic. No to jest hamuwa. Nie wiem, jak to ludzie wytrzymają, ale ludzie w Polsce są tak ulegli i potulni, że chyba wszystko łykną. Jeszcze wystarczy im flagą pomachać, tam racją stanu, Polska, Polska, Polska i wszystko będzie. Dla Polski wszystko. No tak naprawdę to nie jest dla Polski, tylko spłacamy to, co nam pan Tusk, panowie Kaczyńscy, panowie Miller i inni, cała hołota rządząca pozaciągała. Wszyscy żyli na kredyt. Wszyscy braki w budżecie finansowali zapożyczaniem się na następne lata. I kiedyś to trzeba będzie spłacić, nie ma bola, nie ma wyjścia. I to jest, panie i panowie, przesrane. I takim wnioskiem, ja was z takim wnioskiem zostawiam. Bo co tu więcej powiedzieć? Jest przesrane już. Jakby to powiedział i uj, no. Nic się dalej nie zrobi, ale wiedzieć trzeba, po prostu, żeby wam nikt pierdół nie opowiadał, żeby teraz nie robić jakichś wielkich biznesów, spodziewając się, że za 5 lat będzie super sytuacja gospodarcza, za 5 lat to już może złotówka nie istnieć równie dobrze, a może być nawet jeszcze spoko, no. Właśnie nie wiadomo za ile, może to być za rok, może być za 5 lat, no za 10, no maksimum, no 10 lat to już chyba się nie wyżyłuje. No bo teraz cały czas cała Europa, Stany Zjednoczone mają taktykę przedłużania konania. Więc na ile to wystarczy? Cholera wie, no. Czyli co? Radek mówi, Radek Nakacu przypomina, o ile to jest prawdziwa informacja, to podał na czacie, że wiek emerytalny na Ukrainie dla mężczyzn jest 60 lat, dla kobiet 56. No, to teraz propozycje, które wyciekły, mówią, że miałyby być dla mężczyzn 65 lat, dla kobiet 66. No, ale to jest takie mało wesoła perspektywa dla kobiety, że ma pracować 10 lat dłużej. Z drugiej strony pewnie i tak pracuje 10 lat dłużej, bo wątpię, że się da wyżyć z emerytury ukraińskiej. No, trudno, no żyją w biedzie, no krótko mówiąc, i nas to cholera będzie czekać chyba też. Do jakiego stopnia spadnie nam standard życia, to jest ciężko przewidzieć, ale może spaść drastycznie. ale mówię, nic się nie martwcie, jak zacznie spadać, to ja tu powiem, będziemy o tym gadać, powiem co zrobić, jaki makaron kupić, gdzie budować schron, prawda, jakie konserwy, mam najlepsze puszki, na co wymienić pieniądze. Tak naprawdę to wszystko jest trochę zgadywanka, ale hej, w przeszłości już tak było, ludzie se radzili, oprócz tych, co umarli z głodu, to ci, co przeżyli, to se radzili. Możemy trochę poczytać, nie? I się podzielić uwagami, co tutaj zrobić w naszych warunkach. Ogólnie i daleko od dużych miast, im bliżej wsi, tym lepiej przeważnie jest. Wszystko, co drogie, się pozbywać, wszystko, co niezbędne i tanie, pokupować. Tak jest, prawda? Dobra, na razie to jest super, więc o co ci chodzi? Nie będę was straszyć więcej. Wesołych świąt, kurde, ale wam walnąłem na święta, przepraszam. Raz za tydzień będzie program o świętach, to coś optymistycznego będzie, że kupujcie dużo rzeczy, kupujcie wszystko, kupujcie, pozbywajcie się tych złotówek cholernych, póki jeszcze nie parzą nas w ręce, ale że pozbywajcie, kupujcie coś, inwestujcie w siebie, w maszyny, w ogródki. W ogóle w coś inwestujcie, nie? Róbcie coś ze sobą. Stary, zrób coś ze sobą. No zrób coś ze sobą. Nie trzymaj pieniędzy na pewno papierowych, ani nie trzymaj w banku pieniędzy. To jest w ogóle głupota. Totalna głupota. Nawet w tych czasach, teraz jeszcze, póki w miarę stabilnie, teraz trzymać pieniądze bezużytecznie, to jest głupie. Zrób coś z nimi, no. Jak nie masz co zrobić, książki kup i czytaj. Edukuj się. Wydaj te pieniądze, wydawaj pieniądze, pieniędzy się nie trzyma, tylko się coś z nimi robi, no. Więc, o ile się je ma w ogóle. Dobra, to był odcinek programu Jest Sprawa. Piszcie i komentujcie. Róbcie swoje audycje, nowe audycje się pojawiły w Radiu Enklawa. Patrzę, czuwam, rosną, nowy narybek radiowy, podcastowy i może wideokastowy. Rośnie. Uczą się, ale są nowe fajne rzeczy i nowe fajne tematy. No i fajni ludzie, też możesz być i ponadawać. W Radio Enklawa jest otwarte dla każdego, bo to ludzie decydują tak naprawdę, kogo lubią i kogo chcą słuchać. Jak każdy, kto zaczyna audycję, więc najpierw jest poczekalni, jak ludziom się zaczyna podobać, jak jest wszystko fajnie, to wychodzi na świat. I ogólnie, wiecie, jak ze wszystkim, trzeba robić swoje, trzeba se gadać, trzeba się promować, trzeba się naprawdę promować, trzeba się sprzedawać, no. Trzeba robić jakieś takie, nie wiem, wyjść na miasto i mówić, hej, prowadzę podcast, adres, coś tam, enklawa.net, no. No nie ma, ludzie sami nie przyjdą, ludzie są leniwi. Poza tym nie wiedzą, że ty jesteś taki fajny, ktoś im musi powiedzieć. Dobra, ważne. Jak ci się podoba pomysł tego radia, uważasz, że gadanie o tym, co ważne, w miarę luźny sposób jest fajne, albo o tym, co fajne, albo o tworzeniu, albo o wolności, bo to ważna rzecz jest. No, o tym będę mówić kiedyś, niedługo. To, co łaska, rzuć dla radia, bo to są publiczne media, więc działam tak, że wszystko jest za darmo dla każdego i każdy daje, ile uważa. I tak powinny działać media publiczne, czego ja jestem promotorem od lat wielu i nie tylko w Enklawie, w innych radiach też, które wcześniej robiłem i w innych projektach, które robiłem. Super jest, bo wiemy, że ten, co gada, gada dla kogoś, ten, co wymyśla, tworzy, pokazuje coś, pokazuje dla kogoś, a ten, dla kogo to jest, odwdzięcza się, a nie oczekuje, że będzie coś za darmo. I to jest super. Bo wszyscy korzystają i wszyscy się do siebie podchodzą z szacunkiem. Nikt do nikogo nie musi czuć pogardy, jak na YouTube, nie wiem, jakiś twórca, którego wszyscy mają gdzieś i on ma ich w końcu gdzieś, nikt za nic nie płaci i się każdy spodziewa, że będzie robił coraz lepiej i wszystko za darmo. No nie. Naprawdę jest fajnie jest, dobrze, Zenklawa fajnie se rośnie i niech se powolutku fajnie rośnie. To nie jest program, to nie jest na pewno, to nie są audycje dla wszystkich. Nie, to jest jasne, żeby nie było. To jest, wiadomo, że to jest dla tych, co chcą pogadać i pomyśleć. Dla tych, co chcą trochę coś więcej, trochę coś lepszego i ciut lepszej jakości. Nie mówię, że tak technicznej, ciut lepszej jakości umysłowo po prostu. Tak bardziej, no, żeby to, o czym się gada, było o czymś. Żeby to warte było słuchania. Dla takich ludzi z Enklawą. Czyli dla jednak wielu ludzi, ale jak mówię, nie dla wszystkich. Do następnego razu, mówi Martin Lechowicz. Trzymajcie się tam, kupcie se barszcza na święta.